Co zaś do zarobków, to w ogóle nie można się zorientować, na jakiej zasadzie je obliczano. W ciągu pierwszego roku pracy w kołchozie Maria Sumberg otrzymała za każdą dniówkę 20 gramów ziarna, byle ptaszyna boża więcej sobie na dziobie na wiejskiej drodze, i 15 stalinowskich kopiejek, czyli 1,5 kopiejki chruszczowowskiej. Całoroczny zarobek wystarczył jej na kupno aluminiowej miski. Jak więc utrzymywali się przy życiu? Dzięki paczkom żywnościowym z kraju. Przecież nie cały ich naród został zesłany. A kto posyłał paczki kałmukom, a krymskim Tatarom? Przejdźcie się po cmentarzu, zapytajcie. Z łaski ojczystej nadbałtyckiej Rady Ministrów albo dzięki miejscowej już syberyjskiej konsekwencji w postępowaniu do bałtyckich spec-przesiedleńców aż po sam rok 1953, póki ojciec żył jeszcze, stosowano zasadę zaprzęgać wyłącznie do najcięższych robót. Kilof, łopata i piła, nic więcej. Tu macie się nauczyć, jak być ludźmi. Jeśli przedsiębiorstwo kogoś z nich awansowało, komendantura wtrącała się i sama przenosiła faceta na roboty ogólne. Nie pozwalano spec-przesiedleńcom nawet na przekopywanie ziemi w ogrodzie przy domu wczasowym zarządu kopalni, aby nie ubliżyć tym stachanowcom, którzy w owym domu odpoczywali. Komendant nie pozwolił Marii Sumberg pracować nawet w oborze przy cielętach. Nie przysłano was tu na letnisko. Idźcie do grabienia siana. Z trudem udało się przewodniczącemu ją wybronić. Maria uratowała mu cielęta od brucellozy. Polubiła syberyjskie bydło, twierdziła, że jest łagodniejsze od estońskiego. Nieprzyzwyczajone do ludzkiej dobroci, krowy lizały jej ręce. Trzeba było któregoś dnia szybko załadować ziarno na krypę i spec przesiedleńcy bezpłatnie i bez słowa podziękowania pracować musieli przez 36 godzin z rzędu. Działo się to nad rzeką Czułym. W ciągu całego tego czasu mieli dwie przerwy na jedzenie po 20 minut i jedną 3-godzinną przerwę na wypoczynek. Jak się wam nie podoba, to poślemy was jeszcze dalej na północ. Gdy jakiś starzec upadł pod ciężarem worka, nadzorcy, komsomolcy skopali go nogami. Co tydzień trzeba chodzić do komendantury. Że kilka kilometrów, że starucha ma już 80 lat, to znajdźcie konia i przywieźcie ją. Za każdym razem komendant przypomina: za ucieczkę 20 lat ciężkich robót. Tuż obok gabinet pełnomocnika operacyjnego. Tam też ludzi wzywają, proponują lżejszą pracę na przynętę i zagrożą przy okazji, że jedyną córkę poślą za koło podbiegunowe, daleko od matki i ojca. A czy to nie jest w ich mocy? Czy odruch sumienia powstrzymał kiedykolwiek ich rękę? A oto poruczenia. Śledzić takiego a takiego, zbierać materiały obciążające przeciwko takiemu to a takiemu. Gdy do poczekalni wejdzie byle sierżant, wszyscy spec-przesiedleńcy, nawet stare kobiety, powinny wstać. Bez pozwolenia siadać im nie wolno. A może czytelnik doszedł do wniosku, że spec-przesiedleńcy zostali pozbawieni praw obywatelskich? Ależ nie, bynajmniej. Swoje prawa obywatelskie zachowywali w całej pełni. Nie odbierano im paszportów. Nie pozbawiono ich prawa do udziału w powszechnym, równym, tajnym i bezpośrednim głosowaniu. Nikt nie odebrał im tego najwyższego, wzniosłego przywileju, aby z kilkuosobowej listy kandydatów wykreślić wszystkie nazwiska prócz jednego, prócz imienia ich wybrańca. Do tego dalej mieli święte prawo. I nikt nie zabraniał im w dalszym ciągu subskrybować państwowych pożyczek. Przypomnijmy sobie tylko te męki komunisty Diakowa w obozie, podczas gdy wolni kołchoźnicy z gderaniem i ze skrzypem dawali na pożyczkę po 50 rubli, z Estończyków wyciskano po 400. Toć jesteście bogaci, a jak kto się nie podpisze, nie pozwolimy mu przysyłać paczek i ześlemy jeszcze dalej na północ. A ześlą, dlaczegoż by nie? O, co za udręka! Znowu i znowu to samo. toć wydawało się, że tę część książki zaczęliśmy jakby z innej beczki. Nie obozy już, tylko zesłanie. Także ten rozdział miał mieć, zdawało się, jakiś inny temat. Nie zesłańcy, tylko spec przesiedleńcy. A sprowadza się wszystko do tego samego. I czy w ogóle to ważne i długoż to mamy jeszcze i jeszcze i jeszcze mówić o takich i owakich i jeszcze jakichś innych zesłańczych sprawach i krajach? O innych by okolicach, nie o tych. O innych latach i nie o tych narodach. A o jakich niby? Przemieszane, przetasowane, wystawione innym na pokaz, zesłane narodowości, chcąc nie chcąc, ujawniły teraz swoje cechy charakterystyczne. Łatwiej można było przyjrzeć się ich sposobowi bycia, ich tradycyjnym zamiłowaniom i skłonnościom. Największą pracowitością wyróżniali się Niemcy. Odcięli swoje dawne życie jak toporem, bez szemrania, godząc się z losem, jeszcze prędzej niż inni, bo też czy były ich ojczyzną te obszary nad Wołgą albo nad Manyczem? Jak niegdyś w te żyzne ziemie, hojnie nadane im przez Katarzynę, wrośli dzisiaj w nowy grunt, bezpłodny, surowy, nadany przez Stalina. I ofiarowali samych siebie tej ziemi, jako ostatniej już przystani. Jęli się zagospodarowywać nie do pierwszej amnestii, nie do pierwszej carskiej łaski, tylko na zawsze. Zesłani w 1941 roku z pustymi rękoma, ale zapamiętali w pracy, niestrudzeni, nie upadli na duchu, tylko wzięli się również tutaj do roboty metodycznie i rozumnie. Czy jest na ziemi taka pustynia, której Niemcy nie potrafiliby przekształcić w kwitnący kraj? Niedaremnie powiadano w dawnej Rosji, Niemiec jak ta wierzba, gdzie go wetkniesz, tam zapuści korzenie. W kopalniach, w ośrodkach maszyn rolniczych, w sowchozach naczelnicy nie mogli się wprost Niemców nachwalić, bo też lepszych pracowników nie miewali. Na początku lat 50. mieli już Niemcy w porównaniu z innymi zesłańcami, a często nawet z miejscowymi, najsolidniejsze, największe i najczystsze domy, najlepiej upasione tuczniki, najbardziej mleczne krowy. Narzeczone z niemieckich domów były najbardziej rozchwytywane, nie tylko z uwagi na zamożność rodziców, lecz dla swojej czystości i surowości obyczajów, tak niezwykłej w tym rozbestwionym świecie przyobozowym. Również Grecy zakasali rękawy po łokcie. Co prawda nie porzucili rojeń o powrocie na Kubań, ale tu też nie szczędzili sił. Mieszkali w większej ciasnocie niż Niemcy, ale ich ogrody i krowy wcale nie były gorsze. Na bazarach Kazachstanu najlepszy twaróg, masło i warzywa można było dostać u Greków. W Kazachstanie najlepiej chyba powodziło się Koreańczykom, ale byli też zesłani wcześniej, a w latach 50. już niemal całkiem zwolnieni z poddaństwa. Nie musieli się już meldować w komendanturze, bez przeszkód przejeżdżali z okręgu do okręgu i nie wolno im było jeszcze tylko opuszczać granic Kazachstanu. Darzyło im się, ale nie stan ich domów i gospodarstw był tego miernikiem, domy ich były nieprzytulne i nawet prymitywne, a zmieniło się to dopiero wtedy, gdy młodzież zaczęła żyć po europejsku. Rzecz w tym, iż okazali się narodem nadzwyczaj zdolnym i szkoły oraz zakłady naukowe Kazachstanu zapełniły się szybko Koreańczykami. Już w latach wojny nikt im w tym nie czynił przeszkód, którzy też stali się zwornikiem miejscowej inteligencji fachowej. Inne grupy narodowe, marząc w głębi ducha o powrocie, niepewne własnych dążeń, trawiły życie w rozterce. Na ogół jednak biernie aprobowały swoją sytuację i nie sprawiały większych kłopotów komendanturom. Kałmucy nie potrafili temu życiu stawić czoła. Wymierali w posępnej ciszy. Zresztą nie miałem z nimi kontaktu. Był jednak pewien naród, który nie uznawał żadnych ustępstw wobec psychologii pokory. Chodzi przy tym nie o buntownicze jednostki. Mowa o całym narodzie. Byli to Czeczeńcy. Widzieliśmy już, jaki był ich stosunek do zbiegów z obozu. Oni też jedni spośród zesłańców mieszkających pod Dżeskazganem usiłowali nieść pomoc kengirskim powstańcom. Powiedziałbym, że wśród wszystkich spec-przesiedleńców jedynie Czeczeńcy byli zekami z ducha. W nic już nie chcieli wierzyć od chwili, gdy ich zdradziecko wypędzono z ich własnego kraju. Pobudowali sobie sakle, niskie, ciemne, nędzne, zdawało się, że można je rozwalić jednym kopniakiem. Takie same też były całe ich gospodarstwa. Wszystko jakby na jeden dzień, na miesiąc, najwyżej na rok, zupełnie prowizoryczne, bez zapasów, bez planów, bez dalszych projektów. Tyle, że jedli i pili, a młodzi jeszcze starali się trochę przyodziać. Mijały lata i wciąż tak samo niewiele mieli w dobytku jak na początku. Żaden Czeczeniec nigdy nie starał się być usłużny panom gospodarzom. Ich stosunek do zwierzchności cechowała natomiast wyniosłość i otwarta wrogość. Nic sobie nie robiąc z obowiązku szkolnego i wszelkich szkolnych mądrości, nie puszczali swoich dziewczynek do powszechniaka, żeby ich tam nie zepsuto. Zresztą chłopców też nie zawsze. Swoim kobietom nie pozwalali należeć do kołchozu. Sami też nie tyrali na spółdzielczych polach. Najchętniej brali się za szoferkę. Praca przy silniku nie poniża, a jeździeckie namiętności tych dżyzgitów znajdowały ujście w czasie stałych rozjazdów. Zawód kierowcy dawał również szerokie pole do popisu ich złodziejskim namiętnościom, a zresztą tę ostatnią namiętność potrafili zaspokajać również bezpośrednio. To oni przynieśli do spokojnego, pogrążonego w drzemce i uczciwego Kazachstanu takie pojęcia jak zwędzić, ograbić do ostatniej nitki. Potrafili uprowadzić bydło, okraść dom, a czasem po prostu odebrać siłą, co chcieli. Tym samym łokciem mierzyli zarówno rdzennych mieszkańców, jak tych zesłańców, którzy pokornie słuchali władz. Szanowali tylko buntowników. I dziw nad dziwy, wszyscy ich się bali. Nikt nie potrafił wpłynąć na zmianę ich sposobu bycia. I władza, która już od lat 30 sprawowała rządy w tym kraju, w żaden sposób nie mogła ich zmusić do szacunku dla pisanych praw. Jak to być mogło? Oto przypadek, który, jak sądzę, potrafi wyjaśnić istotę sprawy. Gdy byłem nauczycielem w Koktereku, w 9 klasie tej samej szkoły uczył się młody Czeczeniec, Abdul Hudajew. Nie budził w nikim sympatii i wcale nie starał jej się budzić, tak jakby go poniżało staranie się o czyjeś względy. Był zawsze ostentacyjnie powściągliwy, bardzo wyniosły, a zdradzał też skłonność do okrucieństwa. Ale równocześnie trudno było nie docenić jego zdolności. Był to umysł jasny i bystry. Miał wiele więcej wiadomości z dziedziny matematyki i fizyki niż jego rówieśnicy. Starał się zgłębić omawiane problemy, a pytania, które zadawał, świadczyły o niestrudzonym dążeniu do poznania prawdziwej istoty każdej rzeczy. Podobnie jak wszystkie dzieci przesiedleńców, Abdul również został wciągnięty, było to nieuchronne, do tak zwanej w szkole pracy społecznej. W zakres owej działalności wchodziły zabiegi organizacji pionierskiej, później komsomolskiej, rozmaite komitety uczniowskie, gazetki ścienne, lekcje wychowania obywatelskiego, pogadanki. Wszystko to było haraczem duchowym za prawo do nauki, który Czeczeńcy płacili tak niechętnie. Abdul mieszkał z matką staruszką. Nikt z ich bliskich krewnych nie ocalał, prócz starszego brata. Był to osobnik dawno sknajaczony. Nie pierwszy już raz siedział w obozie za kradzież i morderstwo, ale zawsze wychodził stamtąd przedterminowo, dzięki amnestii albo podwójnemu zaliczaniu dni roboczych. Pewnego razu zjawił się w Koktereku, pił bez przerwy 2 dni i noce, posprzeczał się z jakimś miejscowym Czeczeńcem, porwał nóż i rzucił się na niego. Zagrodziła mu droga jakaś obca, stara Czeczenka. Rozkrzyżowała ręce, chcąc go zatrzymać. Gdyby Hudajew pamiętał o czeczeńskich prawach, rzuciłby natychmiast nóż i zrezygnował z dalszej pogoni. ale więcej już w nim było ze złodzieja niż z Czeczeńca, więc podniósł nóż i zadźgał niewinną staruchę. Tu dopiero zaświtało mu w pijanym łby, co go za to zgodnie z czeczeńską tradycją czeka. Pobiegł jak oparzony do MWD, przyznał się do zabójstwa i zaraz otwarły się przed nim gościnne bramy więzienia. Starszy brat znalazł kryjówkę, ale został jeszcze Abdul, jego matka i pewien stary Czeczeniec z ich rodu. Wieść o morderstwie obiegła natychmiast wszystkie czeczeńskie zagrody w Koktereku i wszyscy troje ostatni członkowie rodu Chudajewów zebrali się w domu Abdulla, porobili zapasy żywności i wody, zatrzasnęli okiennice, zabili gwoździami drzwi od ośrodka i zamknęli się jak w twierdzy. Czeczeńcy z rodziny zabitej staruszki musieli teraz koniecznie wziąć odwet na kimś z rodu Chudajewów. Dopóki krew Chudajewów się nie przeleje, nikt ich nie będzie uważał za godnych miana człowieka. Zaczęło się więc oblężenie zagrody. Abdul nie chodził do szkoły, a cały Koktereck i cała szkoła wiedziały dlaczego. Uczniowi przedostatniej klasy naszej szkoły, komsomolcowi, przodownikowi nauki, w każdej chwili groziły nóż i śmierć. Może właśnie teraz, gdy wszyscy po dzwonku siadają w ławkach, albo teraz, kiedy wykładowca literatury mówi o humanizmie socjalistycznym. Wszyscy to wiedzieli, pamiętali o tym wszyscy, na pauzach tylko o tym rozmawiali i wszyscy udawali ślepych. Ani partyjna, ani komsomolska organizacja szkoły, ani wychowawcy, ani dyrektor, ani Wydział Oświaty, nikt nie poszedł, by ratować Chudajewa. Nikt nie zbliżał się nawet do jego oblężonego domu w całej tej czeczeńskiej okolicy, huczącej głucho jak ul, gdybyż tylko oni. Ale czując dech krwawej zemsty, tak samo tchórzliwie stuliły uszy groźne dla nas dotąd instytucje: Rejkom Partii, Rada Narodowa, MWD z komendanturą i milicją, chowając się za swoje gliniane mury. Barbarzyńskie, dzikie, prastare prawo dało znać o sobie jednym tylko tchnieniem i od razu okazało się, że nie ma w Koktereku żadnej władzy sowieckiej i jej opiekuńcza dłoń nie bardzo potrafiła sięgnąć aż tu z okręgowego centrum Dżambułu, bowiem minęły już 3 dni, a nie przyleciał stamtąd żaden samolot z wojskiem i nie przybyła żadna zbawcza instrukcja, nie licząc rozkazu, by bronić więzienia siłami miejscowego posterunku. W ten sposób zarówno dla Czeczeńców, jak dla wszystkich innych stało się zupełnie jasne, co na tym świecie jest siłą, a co tylko jej pozorem. I tylko czeczeńska starszyzna przejawiała rozsądek. Starcy z Kaukazu zjawili się w MWD z prośbą o wydanie im starszego Chudajewa, by móc się z nim rozprawić. MWD ograniczyło się do lękliwej odmowy. Przyszli zatem do MWD po raz wtóry z prośbą, aby sądzić publicznie Chudajewa i rozstrzelać go w ich obecności. Jeśli tak się stanie, to poniechają wobec rodu Chudajewów dalszej zemsty. Tak obiecali. Trudno rozsądniejszy kompromis. Ale jak to, żeby sąd publiczny i żeby z góry obiecywać egzekucję też publiczną? Przecież to nie polityczny, to złodziej. To bliski socjalnie element. Można deptać prawa 58, ale nie wielokrotnego mordercy. Zwrócono się jednak do okręgu i ten odmówił. No to za godzinę młodszy Chudajew zginie, oświadczyli starcy. Szarże w MWD wzruszyły tylko ramionami. To już ich nie obchodziło. Nie mogli brać pod uwagę przestępstwa, które jeszcze nie zostało popełnione. Ale mimo wszystko jakieś tchnienie XX wieku musnęło nie MWD, skąd znowu, ale stare, twarde czeczeńskie serca. Mimo wszystko mściciele nie dostali rozkazu, by dokonać zemsty niezwłocznie. Czeczeńcy posłali telegram do Alma-Aty. Przyjechali stamtąd bardzo prędko jacyś inni jeszcze starcy, pewno najbardziej przez cały naród szanowani. Zwołano naradę starszyzny. Starszego Chudajewa obłożono klątwą i skazano na śmierć. Czeczeński nóż miał dosięgnąć go wszędzie, gdziekolwiek by się skrył. Resztę Chudajewów wezwano przed oblicze starców i oznajmiono im: żyjcie sobie, nikt wam krzywdy nie zrobi. Abdul wziął swoje książki i przyszedł do szkoły. Partorg i Komsorg powitali go tam z fałszywymi uśmiechami na gębach. Na lekcjach i pogadankach znów usłyszał pienia o świadomości komunistycznej, a nikt nawet nie wspomniał o przykrym incydencie. Ani jeden muskuł nie drgnął na pociemniałej twarzy Abdula. Zrozumiał, że największą siłą na świecie jest prawo krwawej zemsty, prawo odwetu. My, Europejczycy, w naszych szkołach i w naszych książkach znajdujemy i powtarzamy jedynie słowa pogardy, potępiając wysoka to dzikie prawo, tę bezmyślną i okrutną rzeź wzajemną. Ale to straszliwe wyrzynanie się nie jest może aż tak bezmyślne. Nie zdołało ono wytrzebić narodów górskich, przeciwnie, jakoś je umacnia. Nie tak wiele w końcu ofiar pociąga za sobą krwawa zemsta, ale jakim strachem mrozi całe otoczenie. Jakiż góral, pamiętając o tym prawie, ośmieli się zelżyć innego od tak sobie, tak jak my lżymy jeden drugiego po pijanemu ze swawoli czy z kaprysu. A tym bardziej, jaki nie Czeczeniec ośmieli się zaczepić Czeczeńca, powiedzieć mu, że jest złodziejem albo grubianinem, albo że pcha się bez kolejki. Przecież w odpowiedzi nie jakiś wyraz może usłyszeć, nie przekleństwo, tylko dostać nożem w bok. I nawet jeśli sam chwycisz za nóż, ale przecież nie nosisz go przy sobie, jesteś człowiekiem cywilizowanym, to nie odpowiesz ciosem na cios, bo potem cała twoja rodzina stanie się ofiarą noża. Czeczeńcy snują się więc po kazachskiej ziemi, czelnie patrząc ludziom w oczy, rozpychając się łokciami, a gospodarze kraju i niegospodarze, wszyscy zresztą, rozstępują się przed nimi z szacunkiem. Krwawa zemsta wytwarza dookoła siebie pole strachu i w ten sposób daje siłę przetrwania maleńkiemu górskiemu narodowi. Bij swoich, to się obcy będą bali. Przodkowie tych górali w pradawnej przeszłości nie mogli znaleźć doskonalszej wspólnej więzi. A co zaofiarowało im w zamian socjalistyczne państwo? Po odsiadce. W ciągu całych 8 lat spędzonych w więzieniach i obozach nie usłyszałem od ludzi, którzy byli już na zesłaniu, ani jednego dobrego słowa o tym rodzaju represji. A tymczasem już w pierwszych celkach więzień śledczych i etapowych, bo trudno znieść nacisk tych 6 kamiennych płaszczyzn, co cię osaczają, zapala ci się w duszy nieśmiała myśl o zesłaniu. Miraż mieniący się drżącym blaskiem i słychać, jak na ciemnych narach wychudłe aresztanckie piersi dygocą od westchnień. Ach, zesłanie! Gdybyż to skazano mnie na zesłanie. Mnie też ten los nie ominął. Ba, marzenie o zesłaniu owładnęło mną szczególnie mocno. W Nowym Jeruzalimie, na Gliniankach, przysłuchiwałem się pianiu kogutów w sąsiedniej wsi i marzyłem o zesłaniu. Patrząc na zwartą masę domów i ulic obcej mi stolicy, z dachu budowy na Rogatce Kałuskiej, zaklinałem przeznaczenie jak najdalej stąd. Niech mnie ześlą na kraj świata. Posłałem nawet naiwne podanie do Rady Najwyższej, prosząc, by 8 lat obozu zamieniono mi na dożywotnie zesłanie w największej głuszy. Nie zdawałem sobie jeszcze sprawy, że dożywotnie zesłanie nigdzie mi nie ucieknie, że przypadkiem nie zamiast obozu, lecz po nim. W 1952 roku z rosyjskiego podobozu w Ekibastuzie, gdzie nas siedziało 3000, wypuszczono 10 więźniów. Bardzo to dziwnie wtedy wyglądało. 58, a jednak wyjść mają z obozu. 3 lata istniał już Ekibastuz, a nie wypuszczono stamtąd nikogo, zresztą zdawało się, że nikomu nie kończy się jeszcze kara. A tymczasem dobiegały właśnie końca pierwsze wojenne dychy i owych 10 należało do niedobitków tej grupy skazanych. Z niecierpliwością czekaliśmy na listy od nich. Kilka listów nadeszło bezpośrednio albo przez trzecie ręce i dowiedzieliśmy się, że prawie wszystkich odwieziono wprost z obozu na zesłanie, chociaż w sentencjach ich wyroków O żadnym zesłaniu nie było mowy. Ale nikogo to nie zdziwiło. I dla naszych dozorców, i dla nas jasne było, że nie chodzi wcale o prawo, sentencje czy jakieś papierki. Rzecz natomiast w tym, że skoro raz uznano nas za wrogów, władza będzie nas prawem silniejszego deptać, dławić i dusić aż do samej naszej śmierci. I tylko taki porządek rzeczy wydawał się normalny zarówno władzy, jak nam, bo już przyzwyczailiśmy się, już się z tym zżyliśmy. W ostatnich latach stalinowskiej ery obawy budził nie los zesłanych, tylko rzekomo zwolnionych z obozu, tych, których wypuszczono za wrota bez eskorty, tych, którzy, jak się mogło zdawać, wychodzili na świat Boży spod opiekuńczego, szarego skrzydła MWD. Zesłanie zaś, które niedomyślna władza uważała za dodatkową karę, było tylko dalszym ciągiem biernej, obojętnej wegetacji, do której człowiek już się wdrożył, potwierdzeniem tego fatalizmu, który daje więźniowi siłę przetrwania. Fakt zesłania uwalniał nas od obowiązku samodzielnego wyboru miejsca zamieszkania, a więc od wszystkich ciężkich wahań i błędów. Tylko to miejsce było pewne, do którego nas zsyłano. Tylko w tym jednym punkcie całego związku nikt nie mógł dźgnąć nas pytaniem, po coście tu w ogóle przyjechali. Tylko tu mieliśmy bezwarunkowe i niezbywalne prawo do naszych 3 łokci kwadratowych ziemi. A jeżeli ktoś wychodził z obozu samotny, jak ja, jeżeli nikt i nigdzie na niego nie czekał, to zdawało się, że tylko na zesłaniu mógł znaleźć jakąś bratnią duszę. Do aresztowań bardzo u nas są skorzy. Ze zwolnieniem się nie śpieszą. Gdyby jakiegoś nieszczęsnego demokratę greckiego albo tureckiego socjalistę władze zatrzymały za kratami o jeden dzień dłużej, to dzienniki o światowym zasięgu zachłysnęłyby się z oburzeniem. Ja zaś rad byłem już z tego, że po zakończeniu kary zatrzymano mnie w obozie wszystkiego kilka dni, a potem puszczono na wolność. Gdzie tam? Posłano na etap. Jeszcze cały miesiąc wożono. Już na mój własny rachunek. Mimo wszystko, wychodząc z obozu pod konwojem, staraliśmy się być wierni więziennym zabobonom. Za nic w świecie nie spojrzeć wstecz na ostatnie więzienie, bo inaczej wróci się do niego. Załatwić jak należy sprawę łyżki. Ale jak właściwie należy? Jedni radzili wziąć ją ze sobą, żeby po nią nie wracać, inni cisnąć ją w więzieniu w pysk, żeby więzienie jej u ciebie już nie szukało. Moją łyżkę sam sobie zmajstrowałem w odlewni, więc ją zabrałem ze sobą. I znów zaczęły migać zborniaki Pawłodar, Omsk, Nowosybirsk. Chociaż już odsiedzieliśmy swoje, dalej nas rewidowano, konfiskowano nam rzeczy, upychano w naszych celach ciasnych, w karetkach, w stolpinkach. Zaszczycano towarzystwem knajaków i tak samo czekały na nas psy policyjne. I tak samo wrzeszczeli strażnicy, czego się oglądasz?